Chodzi o to, kochani, żeby wyciągać wnioski, nie poddawać się na starcie i żeby patrzeć pozytywnie na życie, bo życie mamy tylko jedno. I to nie chodzi o to, żeby chodzić i się uśmiechać wokoło, opowiadać dowcipy i pokazać, jak to hu-hu, ale wszyscy jesteśmy radośni, teraz jestem radosny. To masz czuć od środka taką spójność ze sobą, że nigdy nie jest za późno, że tak naprawdę masz siłę w sobie, żeby rozpoczynać projekty, które chcesz ukończyć i brać wszystko jako wyzwanie, a porażkę nie jako porażkę, tylko lekcję, z której trzeba wyciągnąć wnioski, przemyśleć i próbować dalej. To jest właśnie ten optymizm. Wieczne próbowanie dalej. Udoskonalanie tego, co już masz. Tak naprawdę. Bazowanie na tym, co już masz i co o sobie wiesz.
Dziś zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej wartościowej rozmowy w ramach cyklu Superbohater. W audycjach z cyklu Supermoce omawiam szczegółowo zagadnienia związane z odkrywaniem mocnych stron. Natomiast w cyklu Superbohater chcę Ci pokazać, w jaki sposób nasze supermoce przejawiają się w działaniu. Często powtarzam, że głęboko wierzę w to, że każdy z nas jest superbohaterem ze swoim zestawem unikalnych supermocy. Każdy z nas jest superbohaterem lub superbohaterką, niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko, ile zarabia, jakiej jest płci, w jakim jest wieku itd. Tylko czasami, być może, jeszcze nie nazwaliśmy naszych supermocy i nie potrafimy ich prawidłowo używać. Dlatego właśnie moją misją jest przybliżanie tego tematu, aby każdy z nas działał świadomie i efektywnie, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą. W tej audycji goszczę superbohaterkę, w pewnym sensie koleżankę po fachu, podcasterkę Martę Liwak. Marta, oprócz tworzenia podcastu komediowego Komunikulum, jest montażystką dźwięku i obrazu oraz kreatorką marketingowych treści, takich jak karty pracy, transkrypty, mock-upy, hasła reklamowe, tytuły, hasztagi, słowa kluczowe i wiele, wiele więcej. To Marta właśnie montuje mój podcast, stoi za oprawą graficzną moich filmów i kursów, dba o rozwój mojego raczkującego jeszcze kanału na YouTube. Sama o sobie mówi, że jest ambasadorką optymizmu i radości. A cóż to ta cała ambasada? Posłuchaj, niech sama lepiej opowie. Linki do miejsc, w których możesz znaleźć Martę, tradycyjnie zostawię w opisie do tego odcinka. Z Martą rozmawiałyśmy m.in. o tym, z jakiego powodu bliscy nazywają ją pigułką radości. Że optymizm może być świetnym narzędziem pracy i pomaga lepiej zadbać o klientów, że warto skupić się na pozytywach i szukaniu rozwiązań, zamiast narzekać, uprawiać czarnowictwo i poddawać się na starcie. Rozmawiałyśmy też o tym, jaką drogę przeszła od miłośniczki dram i od panikary do dojrzałej, skoncentrowanej na rozwiązaniach i potrafiącej uważnie słuchać osoby. Rozmawiałyśmy też o tym, jak radzić sobie z marudami i osobami traktującymi nas jak poduszkę do wypłakiwania, o tym, jak supermoc Marty pomaga klientom przestać bać się technologii i wkraczania w świat online, dlaczego u Marty w domu gotowanie to taniec z garami, no i jak pogłębianie samoświadomości na temat stylów zachowania, myślenia, wartości i motywatorów pomogło jej poczuć się spójną i czerpać jeszcze większą radość z życia. Podczas wywiadu bardzo się zasłuchałam i też nieźle pośmiałam. Powiem Ci, że ma dziewczyna gadane.
Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj.
Marto, bardzo chciałabym Ci podziękować za to, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Będziemy dziś mówić o supermocach, o tym, z jakiego powodu jest tak ważne, żeby być świadomym swoich supermocy i o tym, że to jest taka nieustanna droga w odkrywaniu samego siebie, odkrywaniu mocnych stron i wartości. Zamiast wstępu chciałabym Cię zapytać, co jest Twoją supermocą?
Witaj Klaudio i dziękuję Ci ślicznie za zaproszenie do wywiadu. Moją supermocą jest to, że ja skutecznie zarażam optymizmem i radością. Przydaje się to wtedy, kiedy czyjeś skrzydła zapomniały jak latać albo po prostu w zwyczajnych sytuacjach w domu i w pracy. Entuzjastycznie podchodzę do zadań, które mi przydzielono. Mam głowę wciąż pełną pomysłów i wizji, kreatywnie rozwiązuję problemy, działam szybko i skutecznie, łączę tak zwane kropki w całość, co daje mi ogromną swobodę działania.
Bardzo Ci dziękuję, czyli z tego co zrozumiałam, zarażasz optymizmem, pewnie tam gdzie wchodzisz to już zaraz światło rozsiewasz. Ja zresztą to potwierdzam, bo pamiętam taką sytuację, gdy spotkałyśmy się przed kilkoma laty podczas warsztatu dla kobiet i pamiętam, że prowadziłam ten warsztat i nagle gdzieś po lewej stronie nieco różowego się zaczęło wiercić, uśmiechać i rozsiewać radość. I to była właśnie Marta w takiej różowej bluzie, zagadująca wszystkich wokół i wprowadzająca świetną, taką pozytywną atmosferę podczas całego warsztatu. Pamiętam, że bardzo, bardzo byłam z tego zadowolona, bo czasami na sali po prostu brakowało uczestników, którzy są w stanie tak podnieść energię w sali. A powiedz mi, Marto, w jaki sposób właśnie tę supermoc wykorzystujesz w swoim życiu zawodowym i w różnych projektach, może obocznych, jeżeli takie masz?
Na co dzień zajmuję się montażem podcastów, czyli dźwięku, bawię się dźwiękiem, oraz montażem filmów wideo na YouTube. Pomagam ludziom stworzyć ich własne kanały na YouTubie i ich własne podcasty. I też jestem menadżerką tychże kanałów. I tak, to ja właśnie siedzę tam 24/7 od drugiej strony i pilnuję, żeby nikt nie wyłączył akurat filmu, jaki ogląda, po minucie czy dwóch. Zajmuję się montażem i bawię się dźwiękiem, uwielbiam przycinać, skracać, być podłączona do słuchawek i w ten sposób pracować. Dodatkowo też dzięki opanowaniu sztuki montażu dźwięku i obrazu uczę podcastingu i też swoich klientów. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, ja chcę mieć podcast w sieci, jak to zrobić? Jak w ogóle zacząć? Od czego zacząć? Co kupić? Co przygotować? Jakie są poszczególne kroki? Co powinnam mieć, czego nie mieć? Jakie narzędzie używać? Co wgrać? Co, gdzie przycinać? Do kogo się zgłosić? Co nauczyć? Powiedz mi, proszę, poprowadź mnie. I ja wtedy kroczek po kroczku, najmniejsze nawet kroczki jestem w stanie wytłumaczyć tak, że człowiek czuje, że naprawdę jest w stanie mieć to swoje miejsce w sieci. Dodatkowo też przez to, że błyskawicznie się uczę i komputery, technologia i oprogramowanie nie mają przede mną większych tajemnic, wiem teraz na tym etapie, że nie każdy tak ma, więc też jestem w stanie wytłumaczyć, jak co działa, jak co używać, żeby prawidłowo nagrać dźwięk, żeby prawidłowo nagrać obraz, który potem ja dostaję i zamieniam w arcydzieło podczas montażu, czyli ustawiam klienta do kamery, ustawiam mu dźwięk, całą listę po kolei odhaczam z nim, co ma być zrobione, żeby to wideo czy podcast naprawdę miały piękną jakość, a potem dostaję ten surowy materiał i montuję go, przycinam, ustawiam, robię przejścia, dodaję dźwięki, I dzięki temu, że optymistycznie patrzę na świat, radośnie, pozytywnie, za każdym razem dosypuję w komunikacji z klientem właśnie tą szczypnę takiej optymistycznej motywacji, że też radę naprawdę, kto jak nie my, skoro tak naprawdę jesteś w stanie nagrać dźwięk, opowiedzieć coś, tak bardzo chcesz swoje treści dać do internetu, to ja ci pomogę. Bo zauważmy, że każdy z nas tworzy jakieś treści i korzysta z treści w internecie. Są tacy, którzy te treści tylko przyjmują, czytają, oglądają, wspierają tego, kto artysty, który to wykonuje, ale są tacy, którzy tworzą treści, ale nie wiedzą, jak je do tego internetu wprowadzić.
Tutaj też dodam właśnie taki przykład, bo potwierdzam to, co mówisz, bo ja sama byłam przerażona podcastingiem. Od 3 lat pomysł na mój podcast leżał w mojej szufladzie, a to ty właśnie tą swoją postawą entuzjastyczną, taką damy radę postawą spowodowałaś, że uporządkowałyśmy szybko moje pomysły, spowodowałaś, że po prostu mój podcast ujrzał światło dzienne szybciej niż myślałam, za to ci bardzo dziękuję i potwierdzam, tak, ta twoja supermoc w działaniu bardzo się objawiła. I tutaj chciałam też dopytać o dodatkowy projekt, bo masz coś takiego, stworzyłaś takie miejsce w sieci, które nazwałaś Ambasada Optymizmu. No i tutaj już w samej nazwie mamy, prawda, optymizm. Czy możesz nam więcej w kilku zdaniach powiedzieć na ten temat i jak tamtej supermocy na co dzień używasz i po co?
Skąd w ogóle się wziął pomysł na ambasadę optymizmu i radości? Przez lata, będąc wśród przyjaciół, znajomych, rodziny, ja dawałam im taką właśnie pigułkę optymizmu i radości. Gdzie się nie pojawiałam, przynosiłam promyczek, szczęście. Zawsze miałam coś pozytywnego w kieszeni, zawsze spoglądałam na tą szklankę do połowy pełną tak naprawdę. Zawsze patrzyłam na tą dobrą stronę życia, na tą dobrą stronę danej sytuacji, na ten pozytyw. I z każdej sytuacji byłam w stanie wyciągnąć pozytyw. I to się moim najbliższym ludziom tak bardzo podobało, że niektórzy mówią mi do tej pory, moje przyjaciółki mówią mi do tej pory, że ponad 20 lat przyjmują mnie jako tabletkę optymizmu. I przyszedł moment, kiedy tak naprawdę przez to, że mam dużo projektów, obowiązków i dodatkowych zadań, nie byłam w stanie każdemu osobno dostarczać tego optymizmu, powiedzmy. Nie byłam też w stanie być często wśród przyjaciół, rodziny i znajomych. I nie mogłam tak uczestniczyć w ich życiu, tak jakbym tego chciała. Więc postanowiłam, że skoro im to tak pomaga, a ja mam taką od zawsze potrzebę dawania tej radości, wspierania tego optymizmu dostarczania, więc skoro ja mam taką potrzebę, to może ja stworzę takie miejsce w sieci, skoro już tak naprawdę wszystko idzie do internetu. I tam z poziomu właśnie podcastów, na początku zaczęłam od podcastów, będę dostarczała im tego pozytywnego kopa o poranku. I powiem wam nawet, że tak mi się to spodobało, że na początku nagrywam krótkie formy i codziennie. I odkryłam, i to dostałam taki feedback od koleżanek z pracy, od ludzi, którzy pracowali, zanim wyszli do pracy, włączali sobie mnie po to, żeby nabrać takiego optymistycznego podejścia do całego dnia i wyruszali jakby ze mną już do pracy, do szkoły, na uniwersytety. Dostawałam cudowne feedbacki od znajomych, od ludzi, którzy mnie słuchali, od obcych ludzi, że dziękuję ci bardzo, ale mi pomogłaś, ale to piękne dzisiaj było. Jejku, jak ja się cieszę, że mogę ciebie słuchać, jak ja się cieszę, że jest coś takiego w sieci, gdzie nie mówią o czarnych scenariuszach tak naprawdę.
Martuś, właśnie mi się tu przypomina, że niektórzy właśnie prawą nogą wstawali z łóżka dzięki tobie, a z kolei na przykład mój mąż miał taką ulubioną serię twoich podcastów dotyczącą wspomnień ze studiów. I tutaj rzeczywiście zachęcam każdego, żeby odszukał twojego podcastu. Jak nazywa się podcast, Marta? Przypomnisz?
Podcast się nazywa Komunikulum. Ambasada optymizmu i radości. Jak wpiszecie ambasada optymizmu i radości, to wam wyświetli moją facjatę w wszystkich aplikacjach. I tam jest pierwsze 80 odcinków, które, uwaga, nagrywałam zanim w ogóle rozpoczęłam przygodę z podcastingiem. Bo jeden z moich takich mocnych stron czasami jest to, że ja startuję i robię z tego, co mam. Nie zastanawiam się długo, nie rozpisuję miesiącami, tylko jeżeli czuję, że naprawdę to przyniesie mi wartość i wartość komuś innemu, ja to po prostu wprowadzam w życie. Więc pierwsze odcinki potrafiłam nagle nawet nagrywać z samego rana, z telefonu, w samochodzie. Później oczyszczałam ten dźwięk, uczyłam się, jak ten dźwięk obrabiać i poświęciłam 2 lata na doszkalanie się w montażu właśnie dźwięku, dzięki temu, żeby to było coraz lepsze jakościowo i coraz lepiej się słuchało. Więc pierwsza seria podcastów, 83 odcinki, jako pierwszą serię możecie posłuchać i tam jest mnóstwo opowieści ze studiów właśnie, dlatego że tam mój optymizm przejawiał się i był potrzebny najbardziej w danym czasie. Jest mnóstwo opowieści, bo pisałam pamiętniki i było z czego czerpać te opowieści.
Słucham ciebie, Marto, z takim uśmiechem na ustach, bo w każdym twoim zdaniu słychać tę pozytywną energię, słychać to, że chcesz dzielić się swoją radością, optymizmem, pokazywać ludziom, że nawet mimo bardzo ciężkiej sytuacji w życiu warto wyciągnąć wnioski, warto wziąć lekcje od życia i pójść dalej i pójść, żeby skupić się na rozwiązaniu, a nie tylko na problemie. Zresztą też dużo właśnie o tym mówisz, bo tu zaznaczę, że gdy Marta mówi o optymizmie, to nie chodzi jej o to, że teraz wszyscy mamy chodzić uhahani od rana do wieczora.
Nie.
Właśnie, o co chodzi, Martusie?
Chodzi o to, kochani, żeby wyciągać wnioski, nie poddawać się na starcie i żeby patrzeć pozytywnie na życie, bo życie mamy tylko jedno. I to nie chodzi o to, żeby chodzić i się uśmiechać wokoło, opowiadać dowcipy i pokazać, jak to hu-hu, ale wszyscy jesteśmy radośni, teraz jestem radosny. To masz czuć od środka taką spójność ze sobą, że nigdy nie jest za późno, że tak naprawdę masz siłę w sobie, żeby rozpoczynać projekty, które chcesz ukończyć i brać wszystko jako wyzwanie, a porażkę nie jako porażkę, tylko lekcję, z której trzeba wyciągnąć wnioski, przemyśleć i próbować dalej. To jest właśnie ten optymizm. Wieczne próbowanie dalej, udoskonalanie tego, co już masz tak naprawdę. Bazowanie na tym, co już masz i co o sobie wiesz. I nie poddawanie się, nie porównywanie się przede wszystkim, nie patrzenie tego, jak ktoś inny ma. Ten cały optymizm polega na tym, żeby szanować siebie, szanować innych i wierzyć w to, że tak naprawdę to nie jest porażka, to jest tylko po prostu kolejna lekcja, która doprowadzi cię do takiego stanu i do takiego celu, jaki tylko chcesz.
Wspaniale, że o tym mówisz, bo wspomniałaś o spójności ze sobą, ze swoimi wartościami pewnie, mocnymi stronami. Ja często nazywam takie osoby, które są spójne i to, co mają w środku, pokazują też na zewnątrz, osobami, które przystawiły swoją drabinę do odpowiedniej ściany, czyli do ściany, na którą warto się wspinać. Marto, jak to było u ciebie z szukaniem takiej ściany? Bo z tego, co słyszę, to właśnie twoja drabina jest przystawiona właśnie do odpowiedniej ściany, na którą warto się wspinać. Ale czy tak zawsze było? Czy możesz z nami w kilku punktach podzielić się twoją drogą?
Kiedy kończyłam uniwersytet z tytułem magistra inżyniera, myślałam, że już mam swoją ścianę i swoją drabinę. Myślałam, że już wiem, jakim chcę być człowiekiem, gdzie i z kim pracować, jak pracować i kim być w życiu. I z tą całą wiedzą wyjechałam za granicę, spróbować swoich sił, zobaczyć inny świat, poznać innych ludzi. Poleciałam na małą wyspę na kanale La Manche, Guernsey. Tam pracowałam jako asystentka menadżerki. I to była jedna z moich ulubionych prac, bo właśnie tam mogłam spotykać się z ludźmi, być z ludźmi, przyjmować ich do hotelu, sprawiać, że mają piękny dzień, mówić im dzień dobry, życzyć miłego dnia, opiekować się nimi. I mówiąc, że to była moja ulubiona praca, mam na myśli to, że byłam otoczona cały czas ludźmi, że to, jak ja się zachowuję w stosunku do nich, to robi im dzień i to było dla mnie najpiękniejsze. I ta praca podobała mi się najbardziej. Zdarzało się w większości, że tam przyjmowałam gości od królowej, starszych ludzi, dla których właśnie takie dobre słowo, uśmiech i ciepła osoba to było coś niesamowitego w miejscu, w którym spędzali wakacje albo po prostu weekend. Więc ja naprawdę czułam się tam wspaniale i to była jedna z moich ulubionych prac w mojej karierze zawodowej. Ale była to praca sezonowa, więc przyszedł czas, że trzeba było skończyć swój pobyt tam i tą pracę właśnie w turystyce. Zdarzyło się tak, że przyjaciele, z którymi studiowałam, z którymi też byłam na Guernsey, wyjechali do Dublina, do Irlandii i byłam tam u nich w odwiedzinach i stwierdzili, że Dublin i Irlandia beze mnie to tak troszeczkę pusto. I czy ja do nich nie przyjadę? A że byli tacy sami jak ja, to po prostu rzucili hasło, przyjeżdżaj, tu jest pracy opór, znajdziesz coś, zobacz, będzie fajnie. Więc ja spakowałam swoje walizki, skończyłam mój epizod na Guernsey i poleciałam do Dublina szukać pracy. Pech chciał, że to był zupełnie inny rynek. To nie był rynek wysp turystycznych, nastawionych tylko na turystów, w których masz cały opierunek i tylko masz przychodzić do pracy. To jest normalne miejsce, normalna praca, normalne środowisko, wynajmowanie mieszkania. Wszystko trzeba sobie samemu zorganizować, a przede wszystkim pracę. Więc próbowałam sobie odnaleźć się na rynku pracy, ale na tym etapie nie znałam swoich supermocy. Nie wiedziałam, co wpisać w CV tak, żeby móc się sprzedać. Nie wierzyłam w siebie na tyle, żeby móc sprzedać się do każdej pracy, którą chciałam. I tak naprawdę rozsyłając CV, coraz bardziej traciłam tydzień po tygodniu nadzieję, że ja znajdę taką pracę jak poprzednia i że ja się tam spełnię. I po 2-3 tygodniach dostałam ofertę pracy w tej samej pracy, w której pracowali moi przyjaciele i stwierdziłam, że w takim razie złapałam Pana Boga za nogi, a ze szczęściem się nie igra i ja już tam chcę być i może ja tam chwilkę sobie odsapnę, nabiorę sił i będę szukać dalej. Zostałam na kilka lat. Tam poznałam też męża i rutyna, która była każdego dnia, bardzo mi się podobała i ja się czułam bezpiecznie. I tak utknęłam. Ale przyszedł moment, kiedy moi przyjaciele wyjechali, kiedy zmieniła się kadra, a ja wciąż tkwiłam w tym samym miejscu. I coraz bardziej mnie to miejsce uwierało, coraz bardziej czułam, że ja tam nie pasuję i że to nie jest miejsce, w którym chciałabym spędzić całe życie albo siedzieć do emerytury. Przychodzi taki moment w życiu, gdzie chcesz coś zmienić, gdzie miejsce, w którym już jesteś, już nie jest takie samo jak przedtem. Nie jest takie piękne i takie urocze, jakie się wydawało na początku. Po prostu potrzebujesz zmiany i nowego kopa. I w tym momencie poznałam Klaudię. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, uwielbiam tutaj dodawać mój cytat, ukochany sprzed tysięcy lat, kiedy uczeń gotowy, nauczyciel się zjawia. Więc zaczęłam pracować z Klaudią, zaczęłam chodzić na jej warsztaty stacjonarne. Poznałam dużo kobiet cudownych i zaczęłam pracować nad sobą i poznawać swoje mocne strony. I Klaudia przypomniała mnie sobie. Tak naprawdę dzięki tej pracy zaczęłam przypominać sobie siebie. Taką właśnie sprzed lat.
Powiem i tylko tyle, że tak naprawdę Marta sama sobie o tym przypomniałaś, a ja szłam obok, takie pytania czasami zadając mniej lub bardziej wygodne, dając ci setki ćwiczeń, nad którymi pamiętam o 4 rano czasami siedziałaś, żeby je wypełnić, to ty sobie przypomniałaś, kim jesteś, pamiętasz?
Tak, tak. Nie było dnia, żebym nie rozwiązywała jakichś ćwiczeń, żebym nie wypełniała jakichś zadań, nie odpowiadała na pytania, każde pytanie rozwojowe na temat przyszłości, tego, kim chcę być, odkrywania siebie, swoich wartości i wszystkiego tego, co siedzi we mnie w środku. Mam 2 takie ogromne tomiska wszystkich materiałów, jakie przerobiłam, wszystkich przemyśleń, jakie miałam w międzyczasie, aby dojść do tego punktu, w którym jestem teraz. I tak naprawdę ta moja ta moja ściana, ona została w międzyczasie w mojej pracy opruśnięta bluszczem przekonań. Właśnie przekonań typu, że jestem taka sama jak inni, że nic we mnie wyjątkowego, że przecież jestem tu, to w takim razie jestem taka sama jak oni. Albo gdzie, z czym do ludzi? Tak naprawdę nie ma we mnie żadnych takich specjalnych supermocy, żeby mogła wyjść z nimi i rozpocząć nową przygodę. I właśnie dzięki tej pracy, dzięki rozwiązywaniu tych wszystkich zadań, odpowiadaniu na te wszystkie pytania, jestem tutaj, gdzie teraz.
Marta, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się tą Twoją podróżą od studiów do momentu, w którym jesteś teraz. I w czasie tej podróży, w czasie wypełniania różnych ćwiczeń, robienia różnych narzędzi, zaproponowałam Ci w pewnym momencie narzędzie Disc4D. To narzędzie posiada 4 poziomy, pokazuje nam takie 4 ważne poziomy. I gdybyśmy sobie teraz wyobrazili górę lodową, bardzo często używam tego porównania do góry lodowej, no to to, co widać, to, co jest na szczycie, czyli ponad poziomem wody, to są nasze zachowania. I bardzo często, jeśli kogoś spotykamy, no to jesteśmy w stanie po jakimś czasie, nawet krótkim czasie rozmowy z tą osobą, zdiagnozować niejako, jaki dominujący styl zachowania ta osoba ma. Natomiast chciałabym z Tobą porozmawiać na początku o tych głębszych poziomach, o tych poziomach, które są niejako ukryte pod wodą, czyli takim najgłębszym poziomem, który możemy znaleźć w takim raporcie Disc4D, jest poziom buy, poziom naszych postaw, czyli innymi słowy poziom naszych najgłębszych motywatorów. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że czasami po prostu czujemy, że jest coś bardzo, bardzo mocnego, co nas pcha do działania. To jest właśnie ten wewnętrzny motywator, który mówi: wstań z łóżka, idź, zacznij nowy projekt, zmień pracę, szukaj po prostu tego swojego dlaczego. Ja o to Twoje dlaczego chciałam zapytać. Chciałam zapytać, jakie masz dominujące motywatory według tego właśnie badania Disc4D i jak one się przejawiają u Ciebie na co dzień, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym?
Cały Disc4D przechodziłam oczywiście etapami. Od czubka góry lodowej przez wszystkie 4 etapy, aż do tego ostatniego, 4, który tak naprawdę był taką wisienką na torcie, taką kropką nad i, takim brakującym puzzlem w układance. To dopiero w 4 poziomie, tym właśnie baj, tych wewnętrznych motywatorów, tym, co cię pcha, tym, co ci pozwala wstać z łóżka, motywuje cię do wstania z łóżka, do pójścia do pracy, jest właśnie poziom baj. I to, co ja zawsze nazywałam intuicją, to, co ja czułam, że lubię robić i dlaczego to robię, ja to czułam w środku jako intuicję, to nagle dostało definicję, nazwę, ramy i ja poczułam się spójna. Poczułam się tak szalenie spójna, że właśnie po tym ostatnim poziomie ja pomyślałam sobie, poczułam całą sobą, tak, to jest właśnie to. Ja taka właśnie jestem. I od tego momentu przestałam się nawet porównywać, czy szukać tej przysłowiowej dziury w całym, bo ja taka jestem i ja na tym buduję. To jest mój wewnętrzny motywator. A co jest moimi wewnętrznymi motywatorami? To pierwszy to jest wewnętrzny spokój. Ale nie taki wewnętrzny spokój, że sobie teraz siedzę i jestem spokojna, bo przecież już chwilę tutaj opowiadam o sobie i widzisz, że jestem pełna optymizmu, pełna entuzjazmu i radości, więc to nie jest wewnętrzny spokój takiego jogina. Wewnętrzny spokój jest to wprowadzenie balansu i harmonii w życiu. To jest nieustanna chęć rozwoju i to jest chęć pozostawienia czegoś po sobie, czegoś wartościowego. Jest to dawanie wartości innemu człowiekowi. I jak ja to wykorzystuję w życiu? Przez to, że chcę pozostawić coś po sobie, coś wartościowego, dać wartość innemu człowiekowi, ja wtedy projektuję klientowi coś, co daje wartość. Coś, co nie będzie takie samo jak inne, coś, co jest spójne z moim klientem, coś, co go wyróżni i coś, co tak naprawdę daje ogromną wartość. czyli wprowadzam wartość w każdy swój projekt i w każdą czynność, którą wykonuję. I zawsze się zastanawiałam, skąd u mnie ta taka chęć przekazywania czegoś dalej, żeby więcej osób o czymś wiedziało, mądrym, żeby przeczytało, żeby się nauczyło. Skąd we mnie ta chęć rozwoju, żeby bez przerwy się uczyć i tak naprawdę pytania takie z serii pytań o życiu, tak? Co ja powiem sobie za ileś lat? Ja uwielbiałam odpowiadać na takie pytania, zastanawiać się nad głębszym sensem życia. I zastanawiałam się, z czego to wynika, że ja tak uwielbiam ten rozwój i to, że bez przerwy coś we mnie wzrasta, kwitnie, Martuś, i mogę tym się dzielić.
Właśnie, bo tu mi przychodzi do głowy takie pytanie, jak ten wewnętrzny spokój, czyli to, że chcesz zapewniać taką spójność sama sobie, ale też chcesz pomóc innym w odzyskiwaniu gdzieś tam tej spójności, na przykład w ich firmach, w ich markach, to jak ty to przekładasz na pracę z klientem? Czy przypomina ci się może jakaś sytuacja, w której rzeczywiście poczułaś, że wow, pomogłam tej osobie uspójnić komunikację, uspójnić rzeczy, które ta osoba pokazuje światu?
Podam wam przykład klientki, która jest szalenie spokojna, jest cudownym słuchaczem, jest przemiłą, ciepłą, dyplomatyczną osobą. I dobierając muzykę do jej projektu, chciałam, żeby ona była spójna z nią. Dobierając kolory, dobierając przejścia, żeby to nie było zbyt gwałtowne, żeby to nie było zbyt emocjonalne, bo zupełnie nie pasowało do tej mojej klientki. Przez to, że ja kocham ludzi, ja ich najpierw poznaję, ja poznaję najpierw mojego klienta po to, żeby później spójnie dopasować muzykę do niego, do jego projektu, tak jak on to czuje. Więc w ten sposób wykorzystuję tą spójność w moich projektach i tą harmonię, żeby to wszystko tak naprawdę przedstawiało i reprezentowało markę i klienta takiego, jakim on jest. Żeby nie przedstawić światu sztucznie wykreowanej osoby, która po prostu chce zaistnieć w internecie i ja z ciebie zrobię gwiazdę. Ja po prostu robię wszystko tak, żeby ten człowiek czuł, że to jest jego projekt. Żeby włączając swoją muzykę, czy przygotowując się do nagrywania podcastu i słuchając swojego intro, czy outro, czy fragmentów muzyki, które używam w środku, żeby on czuł, że to jest jego.
Wiesz co, Marta, tutaj podpowiem od razu słuchaczom, że to ty stałaś za tym, za muzyką do mojego intro do podcastu i pewnie moi słuchacze kojarzą ten wstęp, gdzie miłym głosem pan mnie przedstawia i mówi: witaj w podcaście, tutaj Academy Growings i tak dalej, i tak dalej. I tam jest taka muzyka doniosła. I pamiętam, że spędziłaś wiele godzin na wyszukiwaniu właśnie tego kawałka, który będzie właśnie do mnie pasował. I zaznaczyłaś tam was 12 czy ileś tych kawałków, a ja od razu wybrałam ten, który i ty wybrałaś dla mnie, więc chciałam też tutaj nawiązać od razu do drugiego twojego motywatora, którym jest artyzm. Powiesz nam coś więcej na ten temat?
Dokładnie tak. Moim drugim motywatorem jest artyzm, ale nie taki artyzm, że potrafię malować obrazy. Artyzm w narzędziu Disc4D, w tych najgłębszych motywatorach przejawia się tym, że widzę piękno w rzeczach i dążę do tego piękna, do tej jakości, do tej estetyki, do tej spójności z klientem, do tego, żeby to była najpiękniejsza jakość dźwięku, taka, która nie jest sztampowa, zwyczajna, pociągnięta z darmowego serwisu, tylko taka, która naprawdę odda piękno właśnie tego projektu. Czyli jak na przykład wybieram muzykę, tak jak do Klaudii, to nie jest tak, że wchodzę sobie na zwykły, pierwszy, lepszy, darmowy program i sobie myślę, dobrze, to wpiszę, że to są korporacyjne dźwięki. A dobra, ten pasuje. Nie. Ja słucham dotąd, aż po prostu całą sobą poczuję piękno, moc i spójność tej muzyki z danym klientem, przykładowo. Tak samo jest z intro, tak samo jest z wejściówkami, z fragmentami. Ja muszę poczuć, że to właśnie jest wartościowe, piękne, idealne i wtedy dopiero oddaję projekt, kiedy czuję całą sobą, że dałam z siebie maksymalnie, jeżeli chodzi o artyzm i piękno danego projektu.
Ale właśnie też ten artyzm, tutaj tak zahaczę o życie prywatne, objawia się w takiej chęci zrobienia rzeczy w sposób innowacyjny, właśnie nie tylko z gotowców. I kiedyś wspominałaś coś o gotowaniu, że przy gotowaniu to ci objawia. Jak to wygląda u ciebie?
Artyzm jeszcze dodatkowo, właśnie tak jak wspominałaś, ujawnia się tym, że chcę robić rzeczy po swojemu. I nawet jak będąc dzieckiem byłam nazywana taką Zosią Samosią, albo że ty zawsze wszystko chcesz inaczej. I ja chcę właśnie takie innowacje wprowadzać, takie coś innego. I nawet mam taką właśnie, że tak powiem, kiedyś myślałam, że to jest wada, a teraz już wiem, że to jest artyzm, że ja nie przepadam za korzystaniem z gotowych przepisów. Ja muszę coś ulepszyć, coś dodać i nie jestem w stanie się nawet podzielić tym, jak ja to zrobiłam, bo za każdym razem inaczej to robię i za każdym razem smakuje, przynajmniej moim domownikom, tym, którym gotuję, więc generalnie nie korzystam z przepisów i dlatego na przykład nie piekę, dlatego że tam są reguły, tam są zasady, tam ma być krok po kroku wykonana każda czynność, a dla artysty te krok po kroku... No niekoniecznie, ja nie czuję się w tym, żebym wypełniała krok po kroku właśnie z przepisu do pieczenia, dlatego nie piekę, ale w gotowaniu mogę się spełnić i ulepszyć. I zawsze powtarzam tym, co idą za przepisami, dlaczego tak się dzieje i z drugiej strony też im tłumaczę, że zobaczcie, dzięki temu te wszystkie programy kulinarne są bez przerwy popularne, bo przecież oni nie odtwarzają, oni artystycznie robią coś nowego.
No i Marta, jeszcze mamy trzeci dominujący u ciebie motywator. On nie jest taki bardzo wysoki, ekstremalnie wysoki, natomiast ten motywator właśnie powoduje, że szybko się uczysz. Wyjaśnisz nam więcej?
Tak, jest to motywator wiedza. I dlaczego on nie jest bardzo wysoko? Dlatego, że ja korzystam z wiedzy, uczę się błyskawicznie, w danej dziedzinie, czyli nie zgłębiał całej wiedzy, nie interesuje się każdą informacją, każdym problemem, każdym zagadnieniem. Korzystam z wiedzy, która jest mi potrzebna w moich projektach i w życiu i w moich pasjach. Czyli jeżeli projektuję, przykładowo montuję filmy, montuję dźwięk, to staram się wiedzieć wszystko w tym temacie. Korzystam z kursów, korzystam z książek, z podręczników, z e-booków, ze wszystkiej darmowej i płatnej wiedzy. Oglądam nieskończoną ilość na przykład tutoriali, czyli jak to zrobić, jak to ulepszyć, bo chcę wiedzieć. Jest ogromna potrzeba wiedzy w danym temacie. I przypomina mi się taki przykład, że klienci moi, jeżeli chcą coś ulepszyć w swoim projekcie, to piszą do mnie, słuchaj Marta, a umiesz tak zrobić? I co ja wtedy robię? Ja wtedy mówię, że nauczę się. Jeżeli nie umiem, to się nauczę. I był nawet taki moment, w pewnym momencie, że ja nauczyłam się whiteboard graphics, czyli rysowanie na białej kartce obrazków w jedną noc, dlatego że klient potrzebował tego do swojego projektu. I za każdym razem tak samo jest. Marta, a zrobisz mi tak? Zrobię.
Bardzo mi się podoba to, że tak bardzo również doceniasz edukację i wiedzę. Czasami mówiłaś o tym, że uczestniczyłaś na przykład w darmowych webinarach i za każdym razem miałaś notatki i za każdym razem, i to chciałam też tutaj dać ci taką informację zwrotną, zapamiętałam, że ty zaczynasz wcielać wiedzę w życie, czyli biorę coś, zapisuję i idę z tym i działam. Mam takie pytanie jeszcze do ciebie dotyczące właśnie tych wewnętrznych motywatorów. Jak się czujesz, kiedy w miejscu pracy te wszystkie motywatory masz? Masz porównanie pewnie, bo wcześniej niekoniecznie te motywatory w poprzednim miejscu pracy były, prawda?
Tak, dokładnie tak jak mówisz. I jeżeli chodzi o tą wiedzę i wszystko to, co zdobywam, nawet samorozwój, ja mam tą taką właśnie supermoc, że ja absolutnie wszystko od razu na sobie testuję, próbuję i używam w działaniu. Moja wiedza nie leży. Mój samorozwój też nie jest schowany w segregatorze na półce. Ja to wcielam w życie, ja tym żyję, ja to pokazuję i światu, żeby zobaczył, że warto tak naprawdę nie tylko obejrzeć i wyłączyć, nie tylko napisać i zapomnieć, ale wcielać życie i tym żyć. I te motywatory w poprzedniej pracy nie były spełniane. Nie miałam możliwości rozwoju, nie miałam harmonii, nie miałam przestrzeni do wyrażania siebie jako artystki. I kiedy już zgromadziłam wiedzę na swój temat, całą wiedzę, która jest w narzędziu Disc4D, całą wiedzę z samorozwoju, nad którym pracuję 3 lata, to postanowiłam, że ja sobie sama te motywatory zapewnię i sama sobie stworzę swoje wymarzone miejsce pracy. I ono takie jest. I robię to, co kocham. Korzystam z wiedzy, którą gromadzę. Rozwijam się, ulepszam, robię innowacje, robię tak zwane hybrydki. Moje jeszcze nie wspominam o hybrydkach, czyli to są właśnie te moje innowacje, czyli to, co oczekuje klient, połączone z moją wiedzą, z moją kreatywnością, z moim artyzmem, wychodzi z tego hybryda, spójna właśnie taka hybrydka z moim klientem.
No z tego, co mówisz, to rzeczywiście zbudowałaś sobie sama swoją ścianę, na którą warto się wspinać i tego ci bardzo gratuluję. Chciałam też zapytać cię o kolejny poziom, bardzo ważny poziom ukryty w nas głęboko, jest to poziom wartości. Wartości wpływają na wszystkie nasze decyzje życiowe i bardzo często są pewnym takim poziomem konfliktogennym, ponieważ jeżeli różnimy się z kimś na poziomie wartości, no to bardzo nam trudno się dogadać, bardzo trudno nam zadać takie proste pytanie, pozwól mi zrozumieć, z jakiego powodu jest to dla ciebie ważne. I zaraz cię zapytam, co dla ciebie jest ważne, jak nazywają się twoje dominujące wartości? Natomiast tutaj przypominam sobie, że w twoim wykresie widzimy, że wszystkie 4 wartości masz bardzo takie zbliżone do siebie na wysokim poziomie, natomiast 2 tam się wyróżniają i często mówię o tym, że osoby, które te 2 właśnie wartości mają dominujące, to są takie osoby, dla których człowiek i dobro człowieka jest wszystkim. Powiedz nam coś więcej na ten temat.
Bardzo pięknie opisałaś moje 2 największe wartości. Moje 2 najwyższe wartości jest to uczciwość i równość. Uczciwość w rozumieniu sytuacji, w której jest wygrany, wygrana. Uczciwość, kiedy mogę tak kreatywnie rozwiązać problem, że znajdę złoty środek. To jest ta uczciwość, że każdy się czuje zaopiekowany, że każdy się czuje, że na tym poziomie jest też wygranym. Czyli to jest ten rodzaj uczciwości. Jeżeli chodzi o równość, to nie lubię niesprawiedliwości. Oj, nie lubię, jeżeli jest niesprawiedliwość w stosunku do człowieka. Tak, ja po prostu w obu tych moich wartościach lubię, żeby ktoś szanował mnie i ja wtedy szanuję jego wartości i jego całego spójnie. I kocham, jak ktoś szanuje drugiego człowieka i ta równość w tym rozumieniu. I przypomina mi się taka historia, kiedy pracowałam jeszcze w hotelu na wyspie Guernsey, na kanale La Manche, jako asystentka, przyjechała do nas jako gość starsza pani, która co roku przyjeżdżała na wyspę, która poznała swojego męża Polaka jak w czasie II wojny światowej i dlatego miała na nazwisko Tuliczek. Kiedy ona się dowiedziała, że ja jestem Polką, jak ona się dowiedziała, że ja mówię po polsku, to ona nie chciała mnie odstąpić na krok, dlatego że jej mąż już, jej męża już nie było kilkanaście lat, a ona co roku wracała do miejsca, w którym się poznali, ale nie miała styczności z językiem polskim. wtedy, bo to było 15 lat temu. Jak ona usłyszała, że ja mówię po polsku, to ona chciała po prostu mnie cały czas słuchać. I moja menadżerka umieściła starszą panią na drugim piętrze na stromych schodach. Bez szacunku zupełnie do starszej osoby. Starsza pani spadła z tych schodów, gdzie dodatkowo pogorszyło sytuację, dlatego że oprócz moich obowiązków ja jeszcze opiekowałam się potłuczoną starszą panią. Na koniec pani Tuliczek się pożegnała z nami, wyściskała, zostawiła wszystkie namiary do siebie, do Bristolu i powiedziała: dzieci, zadzwońcie do mnie, ja chciałabym z wami utrzymać kontakt. Zostawiła nam dużą sumę pieniędzy i dała do ręki naszej menadżerce. Pożegnałyśmy się, pani odjechała na lotnisko, moja menadżerka przywłaszczyła sobie pieniądze, a dane, które były wprowadzone w bazę danych, usunęła. Poczułam taką niesprawiedliwość i nierówność wobec mnie, wobec starszej osoby, wobec pozostałych członków załogi, że do tej pory siedzi to we mnie głęboka ta właśnie niesprawiedliwość. A takie jeszcze śmieszne, tak króciutko na koniec, ja nie obejrzę filmów, w którym jest niesprawiedliwość i nierówność. Ja mam alergię na wszystkie czarne charaktery, wszystkie osoby, które robią poza prawem. Ja bardzo się irytuję, denerwuję, ze mną wtedy nie można oglądać, więc nie mogę oglądać kryminałów. Nie mogę, broń Boże, oglądać filmów, w którym robią krzywdę ludziom. Bo ja czuję wewnętrznie na sobie, po prostu fizycznie czuję, że to jest nie fair i nie tak powinno być. Więc nawet filmu się ze mną nie da rady obejrzeć dzięki właśnie albo przez to, że mam takie wartości w sobie, w środku.
No i właśnie tutaj do tego chciałabym też się odnieść, bo gdy rozmawiam z osobami z wysoką równością, czyli z takim poczuciem: szanuj mnie, człowieku, w całości i ja ciebie szanuję w całości, z twoimi opiniami, poglądami, sposobem na życie. Szanuję ciebie pod warunkiem, że ty szanujesz mnie. I tutaj, gdy rozmawiam z takimi osobami, to bardzo często o tym wątku, o którym teraz wspomniałaś, mówią. Nie lubią, gdy się na przykład głównego bohatera wrabia w coś w filmie. Ja pamiętam, jak czytałam Kawkę i Proces i ja byłam tak zdenerwowana, bo też mam bardzo wysoką równość, że ten bohater nie wie, dlaczego mu tak robią i co się z nim stanie, że ja nie mogłam przez tą książkę przebrnąć. Podobnie ma mój mąż, który też ma bardzo wysokie, właśnie bardzo wysoką wartość równości. On prawie odwracał wzrok, gdy oglądał w filmie, no właśnie, gdzie się jakiegoś bohatera nieuczciwie w coś wrabiało. Widziałam, że on cały spięty siedzi zdenerwowany tą sytuacją, mimo że wie, że jest to film. A powiedz mi jeszcze taką sprawę, tak mi do głowy przyszło. Jak to było w dzieciństwie? Czy byłaś takim dzieckiem, które poszło oszukiwać na sprawdzianie, czy raczej było ci to obce? Jak to u ciebie rzeczywiście wyglądało?
To powiem wam, że ze mnie marna oszustka. U mnie od razu widać, że ściągam, że oszukuję. Nigdy nie opanowałam tej sztuki i zawsze wychodziłam tak, jak byłam nauczona. Uczyłam się maksymalnie i po prostu wychodziłam z tą wiedzą, którą miałam w głowie. Zawsze było po mnie widać, że ściągam, więc generalnie tej sztuki nigdy nie opanowałam. Ta moja spójność mi nie pozwalała, to poczucie, że to jest złe, to sumienie mnie dręczyło, że ja przecież oszukuję, że to nie jest spójne ze mną, że ja tak nie robię. I wtedy uczyłam się po prostu i wychodziłam z założenia, że jak tyle, co się nauczyłam, jest wystarczające, ściągać nie będę.
Wspaniale, dziękuję za to, że się podzieliłaś też tą historią i tym sposobem przechodzimy do kolejnego poziomu, o którym chciałam z tobą porozmawiać, czyli poziomu Teams, który oznacza nasze style myślenia. To właśnie od naszego dominującego bądź dominujących stylów myślenia zależy, jakie zadania przychodzą nam z łatwością, jakie zadania powodują, że skrzydła nam rosną i robimy to z dobrą energią, a w których zadaniach lepiej po prostu odpuścić, bo oczywiście, że jesteśmy w stanie je zrobić i oczywiście, że jesteśmy w stanie wykonać pewne zadania, które na przykład szef nam zleci, ale to często kończy się wypaleniem albo takim no, poczuciem wyczerpania. Jak to jest, Marto, u Ciebie? Gdybyś mogła nam powiedzieć, jakie dominujące style myślenia masz, co one oznaczają i znowu, gdzie się przejawiają w Twoim życiu zawodowym i być może też prywatnie?
Moimi dominującymi stylami myślenia jest kreator i strateg. I jeżeli chodzi o kreatora, to tak naprawdę ja kreuję wszystko dookoła mnie. To jest ten mój kreator. Ta potrzeba właśnie też innowacji cudownie łączy się z artyzmem, z mojego baj, z mojego najgłębszego motywatora. Kreuję cały swój świat i kreuję przepięknie projekty, które wykonuję. I kreuję je do tego momentu, aż naprawdę są oryginalne, wyjątkowe, niesztampowe. Wprowadzam wszystko, co mogę w dany projekt, aby był naprawdę piękny. I tak naprawdę nawet takie przykłady proste z życia. Na przykład u nas w domu nie ma po prostu gotowania. U nas jest taniec z garami. Albo na przykład nie ma sprzątania, tylko się śpiewa ze ścierą. Rozumiecie? Wszędzie kreatywność. I to można powiedzieć, że to jest taka bez przerwy zabawa i takie używanie tego dziecka w środku. A to jest właśnie ta kreatywność. Ten kreator we mnie wymaga, żeby to nie było takie zwykłe, szare, normalne, takie jak wszędzie indziej. To wszystko jest właśnie wykreowane na nowo, upiększone, ulepszone i zupełnie inne. Więc tutaj używam swojego kreatora.
No właśnie, przepraszam, o tego kreatora jednak chciałabym jeszcze zatrzymać się na chwileczkę na nim, bo to jest też taki wizjoner, to jest taka osoba, która po prostu widzi nieoczywiste, widzi więcej niż inni. No i ja tutaj czasami pamiętam, wykonałam do ciebie telefon, mówię, Marta, słuchaj, ja potrzebuję twojego wizjonera, co ty na to? No i Marta na to mówi, no dobra, spoko, jaki jest problem? Bo wizjoner rzeczywiście potrafi bardzo niestandardowo podejść do rozwiązania problemu. No i w połączeniu z twoim optymizmem, o którym powiemy za chwilę więcej przy omawianiu stylu DISC, jest to niesamowite połączenie, które pomaga przeskoczyć nad problemami. I właśnie ta hybrydka, o której ostatnio wspomniałaś wcześniej, jest często efektem takiego zderzania się twojego wizjonera z pomysłami klienta. Czy dobrze tutaj czuję to?
Dokładnie tak jak mówisz. Ja po prostu od razu sypię pomysłami z rękawa. Mój wizjoner po prostu momentalnie wymyśla kilka rzeczy. Przykładowo, jeżeli przychodzi do mnie klientka i mówi, słuchaj, no mam już zrobione to wideo, ale ja zupełnie nie wiem, jaki tam ma być tytuł. I ktoś by pomyślał, no dobrze, no bierzesz narzędzie do tytułów, tak, wpisujesz, patrzysz, czy wywinduje cię dzięki temu w Google. No tak, to prawidłowa reakcja, ale tylko wizjoner i kreator wie, co tam wpisać, żeby to przetestować. Ktoś, kto taki jak ja w projektach właśnie używa ten sposób swojego wizjonera. Uwielbiam rzucać pomysłami, bez przerwy mam jakieś pomysły. Uwielbiam burzę mózgów, zwłaszcza z klientami. Na przykład ktoś miał pomysł, żeby zrobić nietypowe wideo z użyciem czegoś zupełnie innego, więc wtedy konsultacja ze mną, burza mózgów, rozmawiamy na ten temat, z tego wychodzą niesamowite pomysły, niesamowite projekty, hybrydki właśnie, które potem wcielam w życie, w tym dany projekt i to naprawdę działa. Na przykład nowy dział, powiedzmy, na kanale YouTube, tak? Dobrze, to teraz będę na przykład występowała solo. I co teraz? Marta, proszę pomóż, pokieruj, jak to teraz ma wyglądać? No to ja od razu wiem, że to ma być inne intro, zupełnie inaczej zrobione, inaczej zakończone i inny początek, żeby coś się, czymś się wyróżniało, żeby było inne niż do tej pory. Rzucam pomysłami, rozmawiam z klientem na ten temat, czy mu się to w ogóle podoba, które z tego jest z nim spójne, co mu tak naprawdę najbardziej pasuje w tych wszystkich moich wizjach, wyobrażeniach i pomysłach.
A przepraszam, powiedz mi, bo tu już właśnie bardzo mocno poczuliśmy moc tego wizjonera. Zapytam, a kiedy i czy pamiętasz takie sytuacje? Zdarza się coś takiego, że jednak ten wizjoner może cię zblokować, bo po prostu siedzisz w samych pomysłach, a działania zero. Było coś takiego w twojej karierze wcześniejszej być może, albo gdzieś w takich właśnie pomysłach wcześniejszych, na przykład na działalność gospodarczą? Przypomnisz sobie?
Tak. Tak, i powiem wam, że dopóki nie poznałam wszystkich czterech poziomów DISC i nie poznałam całej siebie, to ja praktycznie rzucałam samymi pomysłami, ale bardzo rzadko wcielałam je w życie. Ja uwielbiałam te pomysły wymyślać, zapisywać, kreować, wyobrażać sobie, że to już jest i to działa. Ale wcielić to później w życie było mi bardzo trudno. I tego dopiero się nauczyłam w przeciągu ostatnich 3 lat. Uczę się nie tylko siedzieć i rzucać pomysłami, ale te pomysły wcielać w życie. Tak jak wiedzę błyskawicznie w życie wcielam, tak pomysły, było ich tak dużo, że naprawdę niewielką część wprowadzałam w ogóle w życie.
Wiesz co, przypomina mi się tutaj właśnie nasza rozmowa, że mówiłaś, że w czasie, nie wiem, czy to kilku miesięcy, czy kilku lat, z pewną osobą planowałyście, w zasadzie może to nie był plan, to było rzucanie pomysłami, że stworzycie pewną działalność gospodarczą. Powiesz coś więcej, jak to wyglądało w praktyce, to planowanie albo brak planowania?
Powiem ci, że rzucałyśmy tylko pomysłami, tak? Całymi dniami spisywałyśmy, jak to nie będzie wyglądało, jak to nie będzie działało, co tam nie będzie w środku, jakie to będzie miało kolory, jakie to będzie miało, jaki będzie miał przekaz do klienta. Po prostu całymi dniami myślałyśmy nad tym, jak to będzie wyglądało, a koniec końców skończyło się na tych pomysłach i żadna z nas tego nie wcieliła w życie. Czyli na pomysłach się skończyło.
Natomiast twój kolejny właśnie styl myślenia, który nazywa się strateg, to ma taką fajną super moc, która mówi o tym, mam twój pomysł, potrafię go wcielić w życie, chcę go popchać do działania, tak? Chcę, żeby to zaczęło żyć. I właśnie pewnie dzięki temu strategowi jednak rozpoczęłaś działanie na swoim tak zwanym, tak? Powiesz nam coś więcej, gdzie tego stratega mocno widzisz u siebie?
Dokładnie tak. Kiedy się dowiedziałam, że tak naprawdę mam styl myślenia strateg, ja poczułam, jak ja mogę go wykorzystać w praktyce. Na przykładzie projektów. Jeżeli mam wykonać coś, w moim głowie od razu łączą się kropki i ja wiem, że to widziałam w tym programie, to nauczyłam się na tym webinarze, to nauczyłam się tu i tu. I jak łączę błyskawicznie te kropki w głowie i wiem, i widzę to jako wizjoner, tak, kreator, wiem jak ma to wyglądać i do tego dążę krok po kroku. Już na tym etapie też znam na tyle siebie, że mam rozpisane wszystkie kroki, jak to ma być zrobione, po kolei, skąd mam czerpać poszczególne elementy, żeby to żeby zrobić całość tego projektu. Jeżeli chodzi o stratega w takim codziennym życiu, to przypomina mi się, jak bardzo wykorzystuję stratega w kryzysie, kiedy coś się dzieje nagłego. Ja zawsze się zastanawiałam nad tym, dlaczego jak coś się dzieje złego, nagle coś się dzieje, moja głowa robi się taka czysta i ja jestem w stanie momentalnie znaleźć rozwiązanie. Ja nigdy nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje. I ja dopiero tak naprawdę po przejściu DISC4D rozumiem, że to właśnie jest to strategiczne myślenie, które objawia się w stanach kryzysu, w kryzysie. Przykład wam powiem. Kiedyś przechodziłam przez Zieloną Górę, w której studiowałam, wracałam z uniwersytetu i przede mną na chodniku upadł człowiek w ataku padaczki. I od razu rozejrzałam się dookoła, nie było nikogo. Tak jak widziałam wcześniej ludzi, tak nie było nikogo. I momentalnie wiedziałam, co zrobić. Pierwsze to zabezpieczyłam człowieka. przyjrzałam się, czy się nie udławi, czy nie uderza głową o coś ostrego. Momentalnie zadzwoniłam po karetkę, wiedziałam, gdzie zadzwonić, wiedziałam, jak opisać miejsce błyskawicznie, w którym się znajduję. I kiedy przyjechała karetka, ratownik mi powiedział, że ja uratowałam temu człowiekowi życie.
Wspaniale. Ja... Moja droga, tutaj ja bardzo często widzę też to twoje strategiczne podejście, jak rozmawiamy o kryzysie w projekcie, że o co tu zrobić? A ty mówisz, a może tak byśmy zrobili, może tak. To piękne połączenie właśnie wizjonera ze strategiem. I czy przychodzi ci do głowy jeszcze jakiś przykład dla stratega, którym chcesz się podzielić, czy przechodzimy dalej?
Jeszcze powiem wam a propos jeszcze tej błyskawicznej nauki oprogramowania, którym się posługuję. Nawet takie momenty, że kogoś przeraża program, a ja widzę, że ja już to gdzieś widziałam i ja łączę te wszystkie kropki w głowie i ja wiem, że w sumie tak, to już widziałam, to już działa tak samo jak tu, a to działa tak jak tu. I dlatego tak błyskawicznie uczę się też nowych programów do obróbki i do montażu, bo po prostu w głowie ta cała wiedza bez przerwy się łączy.
Marta, mogłabym ciebie słuchać godzinami. Zresztą ty bardzo dużo lubisz mówić, mówisz to w taki fascynujący, obrazowy, metaforyczny sposób i właśnie o tym za chwilę chciałabym więcej porozmawiać, dlatego że przechodzimy do tego szczytu góry lodowej, o którym wspomniałam wcześniej, czyli do stylu zachowania DISC. Akurat u ciebie jest taka ciekawa sytuacja, że masz jeden dominujący styl zachowania. I zazwyczaj jest tak, że my mamy dwa albo trzy takie wysokie, dominujące style zachowania DISC. U ciebie jest jeden bardzo wysoko. Prawie się śmieję, wykresu nie starczyło, żeby zaznaczyć ten twój styl dominujący, który u ciebie jest. Natomiast krótkie pytanie na początek. Jaki jest to styl, żebyś nam go za chwileczkę opisała? Oraz co jest głównym motywatorem twoim? I czy jesteś bardziej taką osobą relacyjną czy zadaniową?
Moim stylem zachowania jest styl I, czyli inspirujący, wpływowy, taki influencer. W dodatku optymistyczny, radosny, właśnie pozytywnie nastawiony do ludzi i świata, relacyjny. Działam sprawnie, szybko, strategicznie. I do tego właśnie optymistycznie, entuzjastycznie i z radością. I kocham ludzi, czyli to jest taki człowiek do ludzi, taki co naprawdę otacza się ludźmi, kocha ludzi. Taki sceniczny, taki stand-uper, taka osoba światełko. To właśnie jest styl I.
No właśnie, to co tak naprawdę tutaj motywuje osobę taką relacyjną, wesołą, rozgadaną jak ty?
Żeby mnie ludzie lubili. Dokładnie to jest ten głównym motywatorem i żeby ją ludzie lubili. Robię wszystko dookoła tak, żeby ta druga strona mnie po prostu lubiła. I tak, to jest mój główny motywator.
Tak, czyli kochasz ludzi i tego samego od nich oczekujesz, bo nie wyobrażasz sobie, jak można kogoś nie lubić, prawda? Zwłaszcza osoby o wysokim stylu i mają taką potrzebę kreowania przyjaznej atmosfery, kreowania wokół siebie takiej pozytywnej energii, zaraźliwej energii. No i bardzo cierpią i o czym za chwilę powiemy, jeśli ktoś ich nie lubi. Natomiast gdybym miała teraz poprosić cię o taką, znaczy chciałabym cię teraz poprosić o taką krótką instrukcję obsługi stylu I. Otóż zaraz poproszę cię o dokończenie pewnego zdania albo zdań. Zatem pierwsze zdanie. Gdy się ze mną komunikujesz, proszę...
Uśmiechnij się. Po prostu uśmiechnij się, przyjdź do mnie i zacznij rozmowę od tej pozytywnej historii, która się zdarzyła w ostatnim czasie. Zacznij od czegoś pozytywnego w swojej wypowiedzi.
I drugie zdanie. Nie lubię, gdy...
Gdy ktoś czarno widzi, gdy marudzi, gdy snuje tylko czarne scenariusze, kiedy poddaje się na starcie, kiedy po prostu siedzi i szuka tylko wymówki i czarne widzi barwy dookoła. Nie przepadam za takimi marudami.
No właśnie, a jeżeli, jak ty to nazywasz, taka maruda do ciebie przyjdzie, mówię, Marta, stara bieda, w ogóle tutaj rybka jest chora, na dworze pada deszcz, wszystko jest do niczego, a ty ciągle taka uśmiechnięta, no to co wtedy robisz? Jakie masz metody na taką osobę?
Kiedyś po prostu starałam się tego człowieka rozbawić, rozśmieszyć, zarazić optymizmem. Są osoby, które, jak wspominałam do tej pory, biorą mnie jako pigułkę optymizmu, ale i tak na co dzień dalej mają tą taką czarnowidzenie tak naprawdę, przewidywanie przyszłości, widzenie przyszłości tylko w czarnych barwach. Ale na tym etapie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, ja pytam go, co z tym zrobisz? A drugie, jak mogę ci w tym pomóc? Jeżeli potrzebuję oczywiście mojej pomocy w tym. Więc jakby oddaję mu sprawczość. Nie słucham narzekań i tego wszystkiego, że wszystko jest złe i B i w ogóle generalnie wszyscy umrzemy, tylko pytam się, co z tym zrobisz?
Wspaniale, że tak bardzo dojrzale do tego podchodzisz, no bo jednak naturalne dla osoby o stylu i jest takie zbawianie świata, uszczęśliwianie kogoś na siłę. Ja właśnie do tego chciałam teraz przejść, bo bardzo skupiamy się w dzisiejszej rozmowie na naszych supermocach, na naszych właśnie takich naturalnych różnych zdolnościach, talentach. No ale przecież warto też przyjrzeć się naszym cieniom, warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób zarządzamy tym, w czym nie jesteśmy aż tak mocni. Czy mogłabyś podać 2-3 takie słabsze swoje strony i pokazać nam, w jaki sposób sobie z nimi radzisz?
Więc jeżeli chodzi o moje słabe strony, to zawsze mi mówiono, że jestem gaduła. Och, jaka ja jestem gaduła, przestań tyle gadać, dlaczego ty tyle gadasz? W ogóle mnie nie słuchasz, daj mi się wypowiedzieć, nie przerywaj. To słyszałam tak naprawdę od zawsze, bo zawsze miałam tą chęć wypowiedzi, powiedzenia mojej strony i powiedzenia tego, co ja mam na myśli, co właśnie ja w tym danym momencie czuję. Na tym etapie, wiedząc, że przeginam w tym gadulstwie moim, nauczyłam się słuchać, uczę się aktywnie słuchać, uczę się czekać na swoją kolej, daję się wypowiedzieć osobie, z którą rozmawiam. Zaczęłam szkolić tą prawidłową komunikację z drugą osobą i naprawdę ją zrozumieć i naprawdę usłyszeć. Drugą taką wadą moją było zbyt emocjonalne podchodzenie do wszystkiego. Ja wszystko zawsze brałam do siebie. Ja miałam wrażenie, że to o mnie mówią, że to moja wina i wszystko emocjonalnie do siebie. Na tym etapie jestem w stanie panować nad swoimi emocjami, staram się nad nimi panować i nie brać wszystkiego tak bezpośrednio do siebie. I jeszcze oczywiście najśmieszniejsze, zawsze jeżeli nie z czym sobie nie radziłam, to zawsze był dramat. Po prostu siadałam i taka latynoska drama queen, po prostu były żale, użalanie się nad sobą, były płacze, było głośno, bo po prostu musiałam te emocje z siebie wyrzucić. Latynoska telenowela. Na tym etapie zamieniłam ten dramaty, przerażenie i użalanie się w entuzjazm i w zadanie, czyli ja nie skupiam się już na dramacie, nie siedzę i nie rozpaczam, ile mi to zajmie i jak to będzie trudne i w ogóle, tylko skupiam się laserowo na zadaniu, robię to, co mam do zrobienia, a jak skończę, jestem z siebie tak dumna i tak bardzo się cieszę, że zrobiłam to, że nawet nie pamiętam, dlaczego ja tak dramatyzowałam i dlaczego miałam ochotę w ogóle panikować nad tą sytuacją.
No właśnie, tu mi jeszcze do głowy przychodzi takie pytanie, na ile ta twoja relacyjność i chęć porozmawiania mogła cię odciągać od pracy? Jak to jest i jak było u ciebie?
A tak, to też bardzo często się zdarza. Powiem wam, że przekładam relacje nad zadania, co oznacza, że na przykład przyjemniejsze i bardziej spójne ze mną było porozmawianie z przyjaciółką przez telefon niż skupienie się na zadaniu, które mam do wykonania, co finalnie kończyło się tym, że siedziałam po nocach. Więc teraz nauczyłam się już kilka lat laserowego skupienia na zadaniu. Ja po prostu wyłączam wszystkie dźwięki, wynoszę telefon, mnie nie ma. Jak ktoś chce się do mnie dodzwonić i zawsze zaskakuje się tym, że po prostu nie odebrałam. I ja zawsze odpowiadam, przepraszam, ale jeżeli ja nie jestem z tobą umówiona, to ja nie odbiorę od razu telefonu, bo ja mam wyłączone dźwięki i laserowo jestem skupiona na pracy. I to bardzo mi pomogło, to takie czyste skupienie na pracy pomogło mi w realizacji celów i w niesnuciu wizji i tych wszystkich pomysłów, tylko właśnie w realizacji i we wprowadzaniu w działanie.
Chciałam cię teraz zapytać jeszcze o to, co chciałabyś pożyczyć sobie od innych stylów, czyli gdybyś dostała ode mnie taką magiczną różdżkę i mogłabyś nią machnąć i powiedzieć, dobra, od stylu D biorę, to co by to było od stylu D? Zacznijmy od stylu D właśnie. Od dominującego.
Oj, od stylu D, który jest zadaniowy i szybki i nie boi się wyzwań i dąży do celu, który sobie wyznaczył, właśnie wzięłabym to takie zakończenie zadania, które podjęłam i dążenie do celu i zakończenie. Czyli to, że ktoś nie boi się wyzwań i dokańcza, bo to jest jego cel, dochodzi do celu. Po prostu jest cel i ja do niego dążę. To bardzo pożyczam sobie już na tym etapie od stylu D. Drugie, żeby właśnie nie przyjmować wszystkiego do siebie, żeby odciąć się od tych emocji i pomyśleć, stanąć z boku i pomyśleć, że to przecież nie wszystko jest do mnie skierowane.
Myślę, że tutaj warto niekoniecznie się odciąć od emocji, tak doprecyzujmy, tylko po prostu zaakceptować emocje, które się pojawiają, tak? Bo w momencie, w którym zaakceptujemy i zobaczymy je z boku, że mam prawo być smutny, mam prawo być zła, mam prawo tak i tak, ale potrafię na to spojrzeć okiem badacza, takim zadaniowym okiem, to wtedy mi pomoże. No dobrze, a od stylu S, od stylu, który rzeczywiście jest takim stylem bardzo spokojnym, stylem, który procesowo działa, powoli wszystko przemyśli, co byś sobie od niego wzięła?
Od stylu S pożyczam sobie ten spokój i uważność. Uważność na drugiego człowieka, uważność na osobę, z którą rozmawiam. Obserwując styl S, nauczyłam się właśnie słuchać aktywnie. Ja się zawsze naturalnie dobierałam ze stylem S, bo to byli najlepsi słuchacze. To były osoby, które zawsze mnie wysłuchały, ile bym nie mówiła. A teraz na tym etapie dopuszczam ich do głosu, korzystam z ich wiedzy i z tego właśnie takiego spokoju, wyciszenia, uważności, ale też style S mają taką fantastyczną supermoc, że potrafią znaleźć najprostsze rozwiązanie. Takie robić, ale się nie narobić. Czyli jak ja moim kreatorem potrafię znaleźć rozwiązanie, które jest oszalenie, że tak powiem, wymagające energii, to styl S na to spojrzy i powie, ale przecież to można zrobić tak. I nagle to wszystko staje się łatwe, proste, krótkie w czasie, efektywne. I tego uczę się właśnie od stylu S i tej całej harmonii, którą daje ten styl.
Pięknie. No i mamy jeszcze styl C, czyli na przykład mój. Czego się, Marto, ode mnie i od osób mi podobnych możesz nauczyć?
Ojej, od stylu C mam okazję uczyć się codziennie. I od stylu C bardzo chciałabym pożyczyć, albo pożyczam, uczę się, wcielam w życie tą taką postawę eksperta. To skupienie na szczegółach, na faktach, na punktach. Te wszystkie robienie list, które trzeba odhaczyć, ta cała organizacja, skrupulatne planowanie, nie omijanie żadnego szczegółu, bo przecież w pewnym momencie ominięcie któregoś szczegółu może się zwrócić przeciwko tobie. Ja o tym nie wiedziałam, ja działam na spontanie, ja nie sprawdzałam szczegółów. Nauczyłam się właśnie tego od stylu C, że warto przeczytać na przykład, jakie są prawa, jakie rządzą daną stroną, zasady, czy coś można, czy nie można. Te szczególiki, wszystkie, które siedzą zawsze gdzieś z tyłu, ja zawsze je omijałam. I to właśnie styl C mi uświadomił, że trzeba się skupić na tych właśnie szczegółach i elementach.
No właśnie, więc warto docenić w każdym stylu zachowania coś, w czym rzeczywiście jest najmocniejszy. Warto się uczyć od innych ludzi. No ale nie od dziś wiadomo, że uwielbiamy ludzi do nas podobnych. No i osoba, która nie ma takiej postawy, okej, doceniam różnorodność, uczę się od innych, mimo że są ode mnie różni, no to ma bardzo często takie nastawienie, bardzo może krytykanckie, tak? Czyli myśli sobie, no dobra, ten styl dominujący, no to jest taki, jakiś nie zwraca uwagi na człowieka, no a ten styl i to jest taki, no rozmawia za dużo. Mam pytanie do ciebie. Jak to było przedtem, przed poznaniem właśnie narzędzia Disc4D, przed poznaniem intencji ludzi, którzy rzeczywiście, no na przykład osoby zadaniowe kierują się intencją wykonania zadania, osoby relacyjne mają także dobre intencje, tylko po prostu mocniej skierowane na człowieka. Więc chciałam też po kolei ciebie zapytać o krótką, takie krótkie podsumowanie, co ciebie kiedyś być może drażniło w każdym z tych stylów zachowania i co teraz w tym momencie na ten temat myślisz? Zacznijmy właśnie od stylu D. I proszę cię właśnie tak w stylu D teraz, krótko, co cię drażniło, co na ten temat myślisz i potem przejdziemy do kolejnego stylu.
W stylu D drażniło mnie właśnie skupienie na zadaniu i zadanie ma być wykonane szybko i już. I ja za każdym razem zastanawiam się, a gdzie ja tam jestem? Gdzie ja, moje uczucia, moje emocje? Ty nawet nie spojrzysz, że ja już to ledwo dycham, a ma być zrobione, bo ma być zadanie wykonane, cel ma być osiągnięty i tak ma być. I ja się tego zawsze bałam, że ja ze swoją relacyjnością podchodziłam, a co słychać? Zadanie, gdzie jest zrobione, nie ma zrobione, wypad. I ja po prostu nie rozumiałam tego, że ktoś skupia się tylko na celu i na zadaniu. I tu oczywiście mówimy o czystym stylu D, o takim, który nawet nie zna swoich supermocy, więc taka osoba mnie właśnie w tym aspekcie przerażała. Szybko, do celu, zadanie ma być zrobione. A ja taka relacyjna.
A jak jest teraz? Czyli przeraża cię nadal taka osoba, czy co robisz?
Teraz taka osoba mnie nie przeraża. Dzięki świadomości tego, że ja też szybko potrafię działać, po prostu laserowo skupiam się na zadaniu i tylko na zadaniu i wykonuję je. Dążę do tego samego celu, który wspólnie wyznaczyliśmy i nie boję się już teraz reakcji. Wiem, jak rozmawiać z tym człowiekiem. Wiem, że mam do niego podejść z konkretami, z odpowiedziami i zupełnie bez problemów, tylko od razu z rozwiązaniem i tak też podchodzę.
Super, no to przechodzimy do stylu S. Czy było coś takiego, co cię drażniło w osobach o stylu S? I znowu zadam pytanie, co teraz robisz? Jak sobie z tym radzisz?
W stylach S najbardziej blokowało mnie nieumiejętność podjęcia decyzji. Prokrastynacja, czyli takie odkładanie na jutro, na później. Ja tym praktycznie przesiąkałam, bo tak jak wspominałam, my się tak naturalnie dobieraliśmy i potrafiłam jakby zagłuszać siebie i prokrastynować razem z tym moim S-em, powiedzmy, tak? Odkładać coś na później. I też nieumiejętność odmowy drugiemu człowiekowi, bo Anusz się obrazi i harmonia zostanie zniszczona, ta taka harmonijność, ta taka, że nie powiem ci, co tak naprawdę myślę, nawet asertywnie, bo to już nie jest balans, to już się psuje harmonię w tym momencie. I nawet jeżeli chciałam, żeby osoba wypowiedziała się, powiedziała coś naprawdę, co w środku leży, ta osoba się wycofywała i nie umiała bronić swoich racji, granic, mówić o sobie, zamykała się w sobie i wycofywała. I to tak naprawdę najbardziej mnie, takiej ekspresyjnej, jak mówię, latynoskiej tutaj osobie, bardzo, bardzo przeszkadzało.
I co z tym robisz? Najważniejsze moje pytanie, co z tym robisz? No bo przecież nadal jesteś ekspresyjna i nadal masz do czynienia z osobami o stylu S.
Ale teraz daję im przestrzeń. Nie siadam na nich, nie wymuszam, nie podchodzę gwałtownie, daję im przestrzeń na to, żeby mogli się wypowiedzieć. Nie pospieszam ich, wyznaczam im granice czasowe do tego i do tego momentu, proszę podejmij decyzję, ale nie naciskam tak jak kiedyś i nie pokazuję, że przecież da się. Mhm. Teraz już wiem, że inaczej muszę podejść do tego stylu osobowości.
I jeszcze nam został styl C, czyli styl, który kładzie nacisk na jakość, szczegóły, precyzje i może też być drażniący zwłaszcza dla stylu I. To powiedz mi proszę, co ciebie tam czasami mogło może frustrować czy denerwować i co robisz teraz, żeby sobie poradzić z osobami o stylu C?
Jeżeli chodzi o styl C, to zawsze drażniło mnie to, że potrzebuję jeszcze więcej szczegółów, jeszcze więcej danych na dany temat, jeszcze więcej elementów, poprawki, żeby to wszystko było idealnie wykonane, po prostu kropka w kropkę, punkt po punkcie, tak jak jest w danej agendzie czy w danym zadaniu zrobione. Co ciekawe, styl C krytykuje. Jeżeli jest pewny, że ma wiedzę na dany temat, krytykuje. A ja najbardziej boję się odrzucenia. Więc jeżeli styl C mnie krytykował i krytykował za niezrobione zadanie, za niesprawdzenie szczegółów, za niedowiedzenie się na dany temat danych informacji, za ominięcie czegoś, to ja to brałam do siebie i ja się czułam odrzucona. Teraz nie czuję się odrzucona. Teraz po prostu usprawniam. Krytyka mnie w ogóle nie przeraża. Krytykę biorę jako lekcję i jako możliwość poprawy. I dzięki temu, że poznałam style C i nie unikam ich, bo mnie krytykują i odrzucają, nauczyłam się przyjmować krytykę jako krytykę tą właśnie dobrą, tą poprawną i usprawniać wszystko to, co robię. Na tym etapie podrzucam wszystkie projekty do kogoś, kto ma styl C, bo wiem, że on mi szczerze powie i on mi wytknie te błędy i te niedociągnięcia, które tam są, a ja na przykład ich nie widzę w tym momencie.
Wspaniale, że o tym powiedziałaś, dlatego że chciałam Cię też właśnie zapytać o to, jak zachowujesz się pod presją, jak zachowujesz się w dużym stresie. I tutaj właśnie doprecyzuję. Osoby o stylu C zamieniają się w takich krytykantów w sytuacjach stresujących, w sytuacjach, w których oni naprawdę chcą, żeby było bardzo dobrze zrobione. No i każdy z nas w sytuacji bardzo stresującej, czy to będzie styl D, czy I, czy S, czy C, zrzuca niejako maskę i nasila swoje trudniejsze zachowania. Nasila, jak to się mówi, często mówię, nadużywa swojej mocnej strony. Czyli mówiąc o stylu C, jeżeli poprosisz styl C o informację zwrotną, otrzymasz wyważoną, świetną informację zwrotną. Jeśli jednak będzie presja czasu, jeśli się okaże, że tam jest błąd na błędzie i ta osoba się zaczyna denerwować, to otrzymasz niestety krytykanstwo wręcz takie. Jak to jest u Ciebie, gdybyś mogła podzielić się z nami właśnie Twoimi zachowaniami pod wpływem stresu? I już powiedziałaś o tym, że kieruje Tobą taki strach, który nazwałaś odrzuceniem. Boisz się, że Cię ktoś odrzuci. No ale oprócz tego jeszcze w stresie uruchamia Ci się dodatkowy strach. Chciałabym, żebyś nam o tym opowiedziała, jeśli możesz.
Właśnie w stresie uaktywnia mi się styl S, czyli ten styl wycofany. I tutaj jako największy strach przy stylu S to jest brak poczucia bezpieczeństwa, zaburza się bezpieczeństwo, a największy strach u I to znowu odrzucenie. Więc nagle jak ja się czuję odrzucona w stresie, jeżeli coś się stało takiego, że czuję się odrzucona, zaczynam się wycofywać jak S, zaczynam wpadać w panikę, zaczynam prokrastynować i jako styl I wprowadzam dramaty we wszystko, co się dzieje. Czyli przykładowo, jak wzięłam sobie kiedyś zapewnik, że zawsze będziemy mieszkać w tym samym miejscu. Kiedy się okazało, że nie możemy mieszkać w miejscu, w którym mieszkaliśmy i musimy sobie znaleźć nowe miejsce do życia, ja wpadłam w panikę, ja się wycofałam, ja się poczułam urażona, poczułam się odrzucona i wprowadziłam właśnie taki dramat i takie wycofanie. I co teraz? Co my teraz zrobimy? Po prostu nie umiałam jeszcze wtedy nad tym panować, tak jak teraz.
Mm-hmm. A powiedz mi, gdybyś sobie przypomniała takie czasy, może dzieciństwa, może ze studiów, bo osoba, która ma wysoki styl i robi bardzo wiele rzeczy, żeby ją inni po prostu lubili. Czy były jakieś takie sytuacje, które mogą to potwierdzić? Jak to jest u Ciebie?
O tak. Ja przez całe dzieciństwo chciałam być lubiana do tego stopnia, słuchajcie, że jak ktoś powiedział do mnie, weź mi pożycz, bo cię nie będę lubiał, to ja pożyczałam. Weź mi tutaj, daj odgapić, bo cię nie będę lubiał, to ja dawałam odgapić. Kiedyś powiem wam nawet, że przyszłam do domu bez trzech zeszytów i mama mnie pyta, Ty, a gdzie są twoje zeszyty? A powiesz, mamuś, bo tam było takie zadanie i ja dałam temu i temu i temu, żeby sobie przepisał, żeby sobie odpisał i tylko żeby sobie dołożył coś swojego. Ja do tego stopnia chciałam być lubiana, że zgadzałam się bezmyślnie na rzeczy, które zupełnie mi nie pasowały, tylko po to, żeby mnie przecież lubili. A jak mnie nie będą lubić? Przecież ja nie zdawałam sobie sprawy, w ogóle nie brałam pod uwagę, że ktoś może mnie nie lubić. Teraz już wiem. Dorosłam do tego, nauczyłam się, przeszłam wszystkie poziomy disku, bez przerwy się rozwijam i wiem, że nie wszyscy muszą mnie lubić, że to no nie właśnie podchodzi, żeby cię cały świat lubiał.
Bardzo bym tu chciała podpowiedzieć taką historię z mojego podwórka, dlatego, że ty tutaj wspomniałaś właśnie o zachowaniu dziecka, o stylu i, w jakim byłaś, czyli tym, że ojej, no dam odpisać i tak dalej, bo mnie lubić nie będą. Mój mąż z kolei opowiadał mi taką historię, a on ma bardzo wysoki styl C, czyli ten styl, który uwielbia trzymać się reguł, uwielbia podążać za procedurami, uwielbia po prostu robić rzeczy prawidłowo, bo mają być zrobione prawidłowo. I on mi opowiadał taką historię, że mama kupiła mu pędzelki do szkoły. I to były jakieś takie pędzelki bardzo dobre, dobrej jakości. No i mama mówi, syneczku, tylko nie pożyczaj kolegom, bo oni ci zepsują te pędzelki. Będą tak mazać, wiesz, jak to dzieciaki, połamią, coś się stanie. To są drogie pędzelki, więc pilnuj tych pędzelków. Więc mój mąż poszedł do szkoły i pani mówi, no słuchaj, kolega zapomniał pędzelka, no czy pożyczysz, bo masz jej bardzo dużo. Na to mój mąż mówi, nie, bo mama mi nie pozwoliła. Ja nie będę pożyczać, ponieważ taka, prawda, jest zasada. Mama powiedziała, że mam nie pożyczać. I pani nie mogła generalnie uwierzyć mojemu mężowi w to, że mama mu nie pozwoliła pożyczać pędzelków. Więc mój mąż wrócił do domu i mówi, a pani powiedziała, że na pewno to nie ty mi tak powiedziałaś, mamo, że mam nie pożyczać pędzelków. Więc mama mojego męża sprytnie kupiła mu drugie opakowanie pędzelków, bardzo tanich i takich, których nie byłoby po prostu żal, żeby je pożyczać. I na tym przykładzie właśnie chciałam też pokazać, że to są takie rzeczy, na które bardzo często nie zwracamy uwagi. Ty tak jakby brałaś bardzo mocno pod uwagę, jak można mnie nie lubić. Mój mąż kompletnie tego nie brał pod uwagę, no bo ważniejsze dla niego było to, że jest taka zasada, że te pędzelki mają być po prostu zadbane. I tutaj jeszcze chciałam się zapytać ciebie o taką sytuację, bo osoby o stylu I często nie odmawiają innym, gdy inni ich o coś poproszą, też z tego samego powodu, bo się boją odrzucenia, bo się boją, że ktoś pomyśli, że ojej, no nie lubi mnie chyba. No po prostu tutaj też takie rzeczy się zdarzają bardzo często wśród moich znajomych, którzy popracowali oczywiście nad swoją asertywnością. Jak jest u ciebie?
Pamiętam kiedyś koleżanka mi powiedziała, że asertywność to pewnie dla ciebie taki odległy ląd albo inna planeta. I ta sama koleżanka nauczyła mnie tej asertywności, wiedząc, że ja nie odmówię jej w niczym, że tak bardzo ją szanuję, jestem tak uczciwa w tym, co robię i tak naprawdę tak bardzo chcę być lubiana przez nią, że ja nie odmówię. I ona właśnie mnie nauczyła tej obrony swoich granic. Ja w końcu byłam tak zmęczona tym usługiwaniem, tym robieniem rzeczy, o które mnie prosi, a które tak wewnętrznie nie były rzeczami, które ja naprawdę chciałabym robić albo naprawdę mam na nie czas, tylko po prostu robiłam, bo mnie prosiła, do tego stopnia, że się właśnie nauczyłam bronić swoich granic i teraz już wiem, że mam prawo odmówić. Mam prawo powiedzieć, że czegoś nie zrobię, przepraszam, bo nie zrobię, bo tak czuję, a nie zgadzać się bezmyślnie na wszystko. Były też momenty, kiedy miałam koleżanki, znajome, które po prostu rozmawiały ze mną tylko wtedy, kiedy mnie potrzebowały. Miałam wrażenie, że byłam na liście ludzi, którzy robią coś dla nich i ja byłam od czegoś tam. Co owocowało, ja myślałam, że jak coś dla nich robię, że wykonam to, o co mnie poprosiły, na przykład, nie wiem, zapłać za mnie albo kup, albo ja nie mam konta, to mi coś tam zrób, bo ja nie mam konta na internecie, to ty mi to zrób, bo ty masz, to ja poświęcałam swój czas, swoją energię na coś, wierząc, że ta osoba mnie dzięki temu lubi. I dostałam bardzo, bardzo pożyteczną informację zwrotną, kiedy była urodzinowa 40. Impreza z okazji 40. urodzin znajomego, nie zostałam zaproszona, bo ja byłam od wykonywania zadań, a nie po to, żeby się ze mną dobrze bawić. Mi się zrobiło wtedy bardzo przykro i zrozumiałam, co ja robię, ile w tym jest mojej winy, jak ja sobie pozwalam na to, co się dzieje, zgadzając się bezmyślnie na każdą z tych próśb.
Bardzo dobry przykład, wiesz, bo tak sobie myślę o tym twoim stylu S, który się też ujawnia w stresie, i styl S może wtedy unikać, tak, konfrontacji, może nie chcieć powiedzieć bezpośrednio, o co mu chodzi, może nawet w niektórych ekstremalnych przypadkach wpadać w coś takiego, co nazywamy pasywną agresją. Czy tutaj też pamiętasz jakieś takie zachowania swoje być może z przeszłości?
Ja zawsze myślałam, że człowiek się domyśli. I to właśnie była ta moja pasywna agresja. Ja potrafiłam płakać, histeryzować, potrafiłam obrażać się po prostu, zamiast bezpośrednio powiedzieć: słuchaj, tu i tu musimy usprawnić. Przepraszam, ale to i to jest niedopowiedziane. Pozwól mi zrozumieć, żebyśmy szli w tym samym kierunku. Ja po prostu się obrażałam, ja po prostu brałam wszystko do siebie, dramatycznie trzaskałam drzwiami, spektakularnie wychodziłam z domu, obrażałam się spektakularnie. Po mnie od razu było widać, jak mi jest ciężko i źle, bo to wszyscy musieli widzieć. A tak naprawdę wystarczyło porozmawiać. Ja dopiero przechodząc wszystkie poziomy diska zrozumiałam, jak bardzo jesteśmy różni i że to, co dla mnie jest ogromnym stresorem, i moje reakcje są zupełnie niezrozumiałe dla drugiej strony. Podam wam przykład, jak do mnie maila wysłał styl C i miałam mu odpowiedzieć w tym samym jego języku. Zamiast odpowiedzieć jak do stylu C, czyli konkretami, zrób to, 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 bo potrzeba wprowadzić zmianę. To ja zaczęłam od tego, jaki dramat się wydarzył i że tak źle i że coś tam. I człowiek czytający po drugiej stronie, mający zupełnie inny styl zachowania niż ja, spojrzał na tego maila i zupełnie nie zrozumiał. O co jej chodzi? Jaki dramat? Jaka tragedia? Co tam się wydarzyło? Więc jeszcze raz zostałam poproszona o napisanie konkretnie, co trzeba wykonać. No i to był prawidłowy mail do drugiego stylu zachowania. I tego się dopiero nauczyłam właśnie wprowadzając w życie całe to narzędzie i całą wiedzę, którą zgromadziłam na ten temat.
No właśnie, myślę teraz sobie tak, że pewnie styl i też by nie do końca wiedział, co ma zrobić, gdyby przeczytał o dramie, tylko by dołączył do tej twojej dramy i zaczęlibyście się przerzucać mailami na zasadzie: a u mnie jest jeszcze gorzej, wiesz, co się u mnie wydarzyło? A na końcu to zadanie pewnie i tak nie byłoby zrobione, więc bardzo ci dziękuję za ten przykład, bo on jest bardzo, bardzo widoczny w wielu miejscach pracy. Wśród moich klientów z wysokim stylem I, w zespołach, w których oni są, no to bardzo często właśnie ten problem się pojawia, tak, że no, są niepotrzebne niesnaski na poziomie komunikacyjnym, a wystarczy po prostu zrozumieć, że mówimy po prostu innymi językami i warto powiedzieć, którym językiem chcemy, żeby do nas mówiono. I to jest nasz obowiązek, żeby powiedzieć: mów do mnie w ten sposób, będzie mi łatwiej, a zamiast oczekiwać, że ktoś się domyśli. Chciałam cię teraz poprosić o wyobrażenie sobie, że otrzymałaś pewną misję specjalną. Otóż jesteś członkiem zespołu, takiego specjalnego zespołu, który zaraz wsiada do rakiety i leci na obcą planetę. To jest taka planeta podobna do Ziemi, z jednym wyjątkiem. No nie ma tam jeszcze ludzi, tam nikt nie mieszka. No i wasz zespół ma takie zadanie, żeby przygotować jak najlepsze warunki na tej planecie i stworzyć ją po swojemu. I mam dla ciebie dwa pytania. Pierwsze będzie takie: jakie supermoce twoje tutaj będą najbardziej użyteczne dla całego zespołu, gdybyś opisała nam dokładnie, co tutaj, w czym się przydasz? A drugie pytanie, no to jak wymarzona planeta osoby o wysokim stylu I, kreatora, stratega i tak dalej by wyglądała? Zamieniam się w słuch.
Jeżeli chodzi o moje supermoce, które bym wykorzystała na tej nowej planecie, to ja jestem entuzjastycznym, optymistycznym liderem, taki, co pcha wszystkich do przodu, taki, co mówi: damy radę, zrobimy, w grupie siła, pokazuje, jaką moc ma grupa. Więc najprawdopodobniej przewodziłabym grupie ludzi odpowiedzialnej za budowanie tego nowego świata. Dzięki temu, że jestem kreatorem i wizjonerem i wprowadzam innowacje pomysłami, że rzucam pomysły, że to może wyglądać tak albo tak, a może zróbmy w ten sposób, a może tak będzie lepiej. Rzucam pomysłami jak z rękawa. Pewnie to ulepszałoby proces budowania tego nowego świata. A dzięki temu, że podsypuję tą szczyptą optymizmu, pozytywnymi wibracjami i motywacjami, to naprawdę by szło sprawnie. Pewnie bym śpiewała razem z nimi wszystkimi, budując ten nowy świat i pewnie dostarczałabym im innych rozrywek, ale na pewno byłabym tą osobą, która strategicznie i kreatywnie buduje ten nowy świat i też chce, żeby to zostało na dłużej, żeby to miało wartość, żeby ci, co tak naprawdę będą w stanie żyć tam po nas, w tym nowym świecie, żeby też zostawić im jakąś wartość, tak? Więc to bym wykorzystywała. Jakby wyglądała ta moja planeta? Powiem wam, że tak jak sobie pomyślę o tej planecie, to jest taka mityczna utopia, taka, w której każdy ma swój zakątek. Chcesz marudzić, jesteś smutny, bo przecież nie wszyscy jesteśmy tacy sami, siedź sobie u siebie w swoim kąciku. Chcesz być uśmiechnięty, radosny, tu masz ludzi, masz przestrzeń do tego, bądź tutaj z nami. Takie miejsce, w którym każdy by czuł się u siebie, w którym każdy mógłby znaleźć swoje miejsce i w którym nie byłoby nieporozumień, tylko byłby balans i harmonia. Myślę, że tak by ta moja utopijna planeta wyglądała.
Ja jeszcze myślę, że ta rakieta by się mieniła różnymi kolorami. Do tego by tam była niezła impreza w czasie całej podróży. No i chyba już byśmy znali wszystkie dowcipy świata, bo Marta, jesteś w tym mistrzem. Mylę się, czy raczej idę w dobrym kierunku?
W bardzo dobrym kierunku idziesz. Powiem ci nawet, że taką anegdotkę wam przytoczę z dzieciństwa, że jak jechaliśmy zawsze na wycieczki czy takie kolonie dłuższe, to ja w przeciągu pół godziny ja znałam cały autobus. Jeżeli był mikrofon, to ja stałam na środku i śpiewałam piosenki kolonijne. Wiedziałam już, z kim będę w pokoju. Po prostu to był taki właśnie imprezowy autobus, który dojeżdżał na miejsce i już było wiadomo, że beze mnie nie można być w pokoju. Były takie koleżanki, które się popłakały, że Marty nie będzie do tego stopnia, że przeniosłam się do innej grupy, żeby z nimi być w pokoju i w drużynie. Po prostu człowiek impreza, bez której właśnie takie wypady się nie udają. Mam nadzieję, żebym pomogła w tym kosmosie.
Dziękuję ci bardzo za wszystkie przykłady, którymi dzisiaj się z nami podzieliłaś i za to, że tak otwarcie potrafisz powiedzieć nie tylko o swoich supermocach, ale też o lekcjach, które na co dzień wyciągasz w tych momentach, kiedy twoje słabsze strony wychodzą na wierzch, bo przecież nikt z nas nie jest idealny. Ważne, żeby zaakceptować siebie w całości, zobaczyć, które mocne nasze strony powinniśmy jeszcze bardziej używać, a gdzie powinniśmy mocniej się skupić na zarządzaniu tymi słabszymi stronami, w których momentach nasze słabe strony zaczynają rzeczywiście wymykać się spod kontroli. To jest zazwyczaj w sytuacjach stresujących. I chciałam cię tak na koniec zapytać o to, jak wyglądała era przed wykonaniem tego narzędzia, a jak wygląda era po wykonaniu tego narzędzia. Mówię o tym, bo kiedyś pewien klient mi powiedział: Klaudia, to jest jak dwie różne ery, przed i po. Czy u ciebie też takiego porównania można by użyć?
Dokładnie tak. Powiem wam, że przed wykonaniem narzędzia, przed tą całą pracą, którą włożyłam w poznanie siebie, przypomnienie sobie siebie, ja się czułam jak na karuzeli, ja się czułam niespójna, ja czułam się jakbym bez przerwy musiała udowadniać komuś, kim ja tak naprawdę jestem, bo ja nie wiedziałam o tym, że to ma swoją nazwę, że to jest u mnie w środku, że to jest na bazie moich motywatorów, wartości i mojego stylu myślenia i mojego stylu zachowania, że to jest cała Marta, że to jest spójna Marta. Ja to czułam intuicyjnie, ja to próbowałam wykrzyczeć światu, że ja właśnie tak jestem. Dowód? No nie miałam dowodu i dzięki właśnie przejściu tych wszystkich poziomów, disków, tej całej pracy nad sobą, ja zupełnie innym człowiekiem teraz jestem. Ja uczę się rozmawiać do drugiego człowieka w jego języku. Nie denerwuję się już tym, że jest inny i że nie rozumie i że przecież powinien tak mieć jak ja i że tak wszyscy mamy. bo nie wszyscy tak mamy, każdy z nas jest inny. I ta różnorodność, to piękno różnorodności, to, że każdy z nas jest potrzebny światu, że wzajemnie się uzupełniamy tak naprawdę, to dało mi ogromną moc. To dało mi moc jeszcze lepszej współpracy w grupie. Jestem w stanie dopasować zadania do danej osoby. Jestem w stanie dopasować język przekazu, komunikacji do danej osoby, żeby ona się poczuła właśnie zaopiekowana, tak jak powinna być, i zrozumiana. Więc to najbardziej mi pomogło w życiu.
Jestem bardzo ciekawa, taka mi refleksja teraz przyszła, czy ta nasza rozmowa będzie najdłuższa spośród moich rozmów, bo rozmawiać będę z osobami o różnych stylach, a jak wiemy, styl jest takim werbalnym stylem i z tego się bardzo cieszę, bo im więcej przykładów z życia, im więcej takich historii, no to tym większa użyteczność też takiej rozmowy dla naszych słuchaczy oczywiście. Powiedz mi jeszcze na koniec, czy mogłabyś się z nami podzielić jakimś jednym twoim skarbem, czyli miejscem, do którego często zaglądasz, bądź książką, no czymkolwiek, co można by nazwać skarbem, z którego warto skorzystać. Dlaczego mówię skarbem? Bo ja często używam takiej metafory skrzyni ze skarbami i bardzo często to ja otwieram taką skrzynię ze skarbami i pokazuję moim słuchaczom, czy widzą jakieś ciekawe artykuły i miejsca w sieci. I jeszcze raz podkreślę, o jedno miejsce poproszę, nie o kilka.
To szczerze? Wejdźcie na stronę Klaudii, posłuchajcie podcastów, poczytajcie wszystko to, co zgromadziła przez lata w czytelni, jej artykuły ogromnie merytoryczne i pełne wiedzy. I co najważniejsze, wcielajcie to w życie. Mimo tego, że tyle lat już się znamy, ja dalej bez przerwy codziennie się czegoś od niej uczę. Ale pytałaś o jedno moje miejsce w sieci, do którego wracam bardzo często. Są dwa bardzo podobne do siebie podcasty, z których czerpię wiedzę na temat świata. Jest to Dział Zagraniczny i Raport o stanie świata. Uwielbiam ich słuchać, bo przekazują wszystko to, co ja powinnam wiedzieć, co chciałabym wiedzieć. I ja właśnie ich słucham, żeby wiedzieć pożyteczne rzeczy na temat świata.
Świetnie, dziękuję ci za to lokowanie produktu, czyli za powiedzenie innym po raz kolejny, jak bardzo skorzystałaś też z mojej pomocy i cały czas z niej w swojej drodze, tylko już w inny sposób korzystasz. Bardzo ci za to dziękuję, a przede wszystkim za to, że zainwestowałaś swoją energię, swój czas w to, żeby z nami się podzielić twoją drogą, twoją podróżą z przestawianiem drabiny od ściany do ściany, twoją całą historią, która myślę, że jest niezwykle inspirująca dla osób, które nas słuchają, a przede wszystkim bardzo zależało mi na tym, abyś pokazała w czasie naszej rozmowy tę twoją taką pozytywną energię, którą tryskasz na co dzień, i myślę, że to się nam tutaj dzisiaj udało, tak? Czyli rzeczywiście ta energia płynęła. Moi drodzy, Martę znajdziecie w jej ambasadzie optymizmu i radości. Oczywiście zamieszczę różne tutaj linki do miejsc, w których Marta jest. Marto, jeżeli ktoś chciałby tutaj zapytać o montaż, o jakieś takie sprawy techniczne, to chyba najlepiej napisać do ciebie drogą mailową, tak czy nie?
Tak, 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 tak. Proszę o wszystkie listy w sprawie kontaktu i w sprawie współpracy na listy@komunikulum.com. I wszystko znajdziecie na mojej stronie internetowej oczywiście i w moich miejscach sieci. No i zapraszam po dawkę optymizmu oczywiście i pigułkę radości do ambasady zawsze.
Dziękuję Marto i do zobaczenia w przestrzeni wirtualnej lub na żywo.
Mam nadzieję, że nasza rozmowa sprowokowała cię do refleksji i zastanowienia się także nad twoimi supermocami i tym, w jaki sposób przejawiają się one w twoim życiu. Jeśli już skorzystałaś bądź skorzystałeś z narzędzia Disk4D, historie moich gości pomogą ci jeszcze lepiej zrozumieć poszczególne style zachowania i myślenia, wartości oraz motywatory i ich wpływ na nasze decyzje życiowe i zawodowe. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz skorzystać z badania Disk4D dla siebie lub twojego zespołu, proszę napisz do mnie na info@klaudiakalazna.com. Spotkajmy się i porozmawiajmy. Spośród osób, które zostawią wartościowy komentarz pod podcastem w aplikacji, która na to oczywiście pozwala, na przykład w Apple Podcasts, na temat tego, co dają Ci moje audycje, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie Disc4D i indywidualną konsultację. Napisz do mnie koniecznie maila z treścią Twojego komentarza. Możesz też wysłać zrzut ekranu, abym wiedziała, że to Ty jesteś jego autorem bądź autorką.